Jak wygląda terapia osób z zaburzeniami osobowości? Jakie techniki są w niej wykorzystywane? Jaka terapia ma największą skuteczność? Na te i inne pytania odpowie nam dzisiaj Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz, psycholożka i psychoterapeutka psychodynamiczna. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na rozmowę na temat terapii osób z zaburzeniami osobowości. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, Pani Katarzyno.
Dzień dobry.
Witam również bardzo serdecznie wszystkie osoby, które już nas oglądają i również te, które za chwilkę dołączą. Bardzo serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Przez cały webinar obok okienka z wideo znajduje się okno czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, ale także właśnie zadawać pytania, które ja postaram się przekazać Pani Katarzynie. Pani Katarzyno, ponieważ tematem naszego dzisiejszego spotkania są zaburzenia osobowości i terapia zaburzeń osobowości, to chciałabym najpierw poprosić o to, żeby Pani wytłumaczyła naszym słuchaczom, uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania, czym jest osobowość i kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości.
Ja sobie myślę o osobowości w taki sposób, no na pewno naznaczony tym, że jestem terapeutką psychodynamiczną, więc jako o takim zespole trwałych, nawykowych, w dużej mierze nieświadomych wzorców zachowania, myślenia, wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, reagowania na tych innych ludzi, bycia w świecie, które są charakterystyczne i dosyć stałe przez cały czas trwania życia. Oczywiście mogą ulegać modyfikacji, ale nie jest to taka drastyczna modyfikacja. Natomiast kiedy myślimy o tym jako o jakimś takim spektrum, prawda, że te wzorce mogą być adaptacyjne, mogą pomagać nam funkcjonować w świecie, a mogą być utrudniające nasze codzienne funkcjonowanie. I kiedy sztywność tych wzorców staje się na tyle, jej stopień jest na tyle znaczący, że nasze codzienne funkcjonowanie, poziom naszego cierpienia, poziom cierpienia, na jaki narażamy inne osoby, które są z nami w bliskich relacjach, staje się znaczący, to wtedy można mówić o zaburzeniu osobowości. Najpierw o patologicznym funkcjonowaniu, a potem właśnie o zaburzeniu osobowości.
Mhm. Czyli są to pewne stałe cechy, z którymi wchodzimy jakoś w interakcje z ludźmi, ze światem? Czy w takim razie można, no nie wiem, zachorować na zaburzenia osobowości? Jak moglibyśmy to przyrównać do innego rodzaju chorób, zaburzeń?
No właśnie nie można zachorować na zaburzenia osobowości. To jest w zasadzie jakaś część tego, kim jesteśmy. Każdy z nas ma jakąś osobowość. Osobowość każdego z nas może ciążyć w danym kierunku, ale póki to jest jeszcze takie adaptacyjne, czyli generalnie radzimy sobie ze światem, wchodzimy w ogólnie rzecz biorąc zdrowe, trwałe relacje, to nie mówimy o zaburzeniu osobowości, ale może być tak, że te wzorce z różnych powodów, prawda, zarówno naszego takiego ekwipunku genetycznego, jak i ze względu na czynniki środowiskowe, to jakich mieliśmy opiekunów na wczesnym etapie naszego życia, to one mogą być takie sztywne, nie pasujące do naszego funkcjonowania, sprawiające, że te relacje z innymi ludźmi nam nie wychodzą, że nie możemy osiągać celów, które sobie zakładamy. No i w jakim sensie tacy jesteśmy, więc nie da się wyleczyć, tak samo jak nie da się zachorować na zaburzenie osobowości, tak samo nie da się go wyleczyć w takim sensie, jak mówimy na przykład o zaburzeniach depresyjnych czy lękowych. Jest to sposób, w jaki patrzymy na świat i podczas psychoterapii możemy sobie tę soczewkę tak uelastyczniać, ale ona jakoś zostaje częścią nas.
Czyli podczas procesu terapeutycznego raczej nie jest tak, że staniemy się zupełnie inną osobą, tylko być może będziemy mieć trochę bardziej elastyczne, trochę bardziej szerokie spojrzenie na pewne sprawy, tak można to rozumieć?
Tak, przynoszące też mniej cierpienia nam samym, ludziom, którzy są z nami w relacjach.
Czy mogłaby Pani powiedzieć trochę o zaburzeniach osobowości? Już rozumiemy, że jest to jakieś nasilenie pewnych cech, ich sztywność i konkretny układ, który sprawia cierpienie danej jednostce. Czy można jakoś ogólnie powiedzieć, jakiego rodzaju problemy to mogą być? Czy jakoś poszeregować, czy ponazywać zaburzenia osobowości?
Jeśli chodzi o takie bardzo ścisłe klasyfikowanie zaburzeń osobowości, to oczywiście mamy różne podręczniki diagnostyczne i różne testy, które pomagają nam taką diagnozę postawić. To jest na przykład DSM czy ICD i to są podręczniki, które pomagają nam postawić taką sztywną diagnozę. To się oczywiście zmienia na przestrzeni czasu wraz z teoretycznym rozumieniem zaburzeń osobowości. Ja natomiast lubię patrzeć na te różne rodzaje zaburzeń osobowości, nie tyle pod kątem tych osi, które tam na przykład w DSM-ie i opisują, ale bardziej pod kątem stylów przywiązania, tego jak wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, czy na przykład wchodzimy w nie bardzo szybko i bardzo intensywnie po to, żeby się potem równie szybko i równie intensywnie wycofać, jak to jest na przykład w zaburzeniu osobowości borderline, czy może jesteśmy osobami unikającymi, tak jak dzieje się to w zaburzeniach osobowości właśnie unikających, czyli w ogóle nie wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. Zasadniczo wokół tego aspektu bycia w relacjach z innymi ludźmi lubię sobie oglądać te zaburzenia osobowości, bo zaburzenia osobowości w pewnym sensie powstają w grupie z innymi ludźmi, prawda, w takiej grupie, jaką jest rodzina pochodzenia, i później najwidoczniej też manifestują się właśnie w grupach społecznych, w jakich funkcjonujemy albo właśnie nie jesteśmy w stanie. Więc tych obecnie, jakoś tak kompilując tę wiedzę z DSM-ów, można obecnie wyróżniać około 14, prawda? I każdy z nich jakoś ma troszkę inaczej, ale tak, jeśli chodzi o te zachowania odbiegające od normy, no to można wyróżnić 14 zaburzeń osobowości.
Jak wygląda terapia osób z zaburzeniami osobowości?
Tutaj oczywiście znowu zapewne będę mówiła w kontekście tego, jak ja pracuję i w związku z tym, że jestem terapeutką psychodynamiczną.
Oczywiście, o to pytam.
Stąd jakoś najbardziej, myślę, bliskie jest mi to, że kontynuując tę myśl związaną z tym, że zaburzenia osobowości powstają w tej takiej pierwszej sytuacji przywiązania, prawda, w rodzinie, więc też w relacji terapeutycznej możemy najpierw zobaczyć w ogóle, jak te zaburzenia osobowości się manifestują w relacji z drugim człowiekiem, tu i teraz, z terapeutą, i później nazywać, przyglądać się temu, jak to wygląda, a w konsekwencji też korygować, czy dostarczać takich doświadczeń w długoterminowej terapii psychodynamicznej na przykład, które pomogą te wzorce nieco uelastyczniać. Czyli na przykład, jeśli, nie wiem, moi rodzice byli bardzo surowi wobec mnie i każdy najmniejszy błąd był przez nich karany, to później mogę mieć taki schemat, że staram się być perfekcjonistką, prawda? Żeby taka sytuacja się nie powtarzała, takiej kary, prawda? Której się spodziewam. I później w terapii, w relacji terapeutycznej, kiedy już ta relacja staje się dla mnie na tyle ważna, że jest jakimś wyznacznikiem w moim życiu różnych schematów, to wtedy mogę zobaczyć, że jak popełniam błąd, to ważna osoba, ważny obiekt, jak czasem mówimy, nie karze mnie za to. Czyli że terapeuta jest w stanie pomieszczać różne stany emocjonalne, różne zachowania pacjenta i nie reagować pod wpływem impulsu czy własnej psychopatologii. Więc to jest, ja jestem bliska takiemu poglądowi, że oczywiście zarówno wgląd taki poznawczy, czyli jakoś dostrzeżenie, co się ze mną dzieje, jakie schematy stosuję, jest czynnikiem leczącym, ale przede wszystkim relacja terapeutyczna. I w kontekście obserwowania tej relacji właśnie można
A jakie terapie, jakie modalności mają największą skuteczność w przypadku leczenia zaburzeń osobowości? Bo troszkę Pani o tym wspomniała, myślę, że to może być istotne właśnie, że różnie leczymy różne zaburzenia psychiczne i czym innym będą zaburzenia afektywne, czy depresja, zupełnie czymś innym, zarówno w rozumieniu tego, skąd się bierze, ale też właśnie co z tym można dalej zrobić i jaki ma wpływ na nasze życie, będą zaburzenia osobowości.
To znaczy, jeśli chodzi o modalności, to jest kilka takich, które są bardzo dobrze przebadane i głównie wokół nich są te wyznaczniki jakby pracy z zaburzeniami osobowości. Część z nich wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej, część z terapii psychoanalitycznej czy psychodynamicznej. Jest to na przykład terapia oparta na mentalizacji, gdzie takim głównym ruchem leczącym w zaburzeniu osobowości jest to, że ja jako terapeuta jakoś wzmacniam te zdolności mentalizacyjne, czyli rozumienia emocji swoich i innej osoby u pacjenta. Zarówno pokazując mu, jak ja to robię, dając mu taki wgląd w mój własny umysł, ale też obejmując niejako swoim umysłem jego umysł, po to, żeby on mógł zarówno doświadczyć takiego myślenia o sobie, prawda? Zarówno przez siebie samego, jak i przez bezpieczny obiekt. Jest też terapia oparta na przeniesieniu. To Otto Kernberg głównie jest twórcą, jakimś propagatorem tej terapii. Ona się opiera właśnie na takim założeniu, że przeniesienie, czyli to, jak pacjent doświadcza terapeuty, jest takim czynnikiem, który jest nam najbardziej dostępny w psychoterapii i na podstawie którego możemy analizować właśnie, jaką formę do zaburzenia osobowości przyjmuje u danej osoby i też ją modyfikować, prawda? Oczywiście tutaj no, długoterminowa terapia psychoanalityczna też jest, mówi się o niej, że w związku z taką swoją relacyjnością, prawda, oparciem na relacji jest też terapią z wyboru w przypadku zaburzeń osobowości, czy może być. No i jest też terapia schematów, to już bazująca bardziej, czy mająca swoje źródło w terapii poznawczo-behawioralnej i terapia dialektyczno-behawioralna. To są takie kolejne nurty, też znajdujące zastosowanie w terapii zaburzeń osobowości.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Chciałabym zadać jeszcze pytania z czatu, które się teraz tutaj pojawiły w odnośnie naszej rozmowy, więc dopytam jeszcze w takim razie w imieniu tutaj uczestnika czatu, jak rozróżnić, kiedy jest zaburzenie, a kiedy to jest już charakter osobowościowy. Drugie pytanie dotyczy też tego, jak rozróżnić normalną cechę charakteru od jakiegoś zaburzenia osobowości, więc chyba to jedno i drugie odnosi się gdzieś do tego, gdzie jest ta granica.
Aha. To znaczy, myślę sobie, że przede wszystkim to jest taka granica, którą w ogóle stosujemy, prawda, w rozróżnieniu normy i patologii, czyli źródło cierpienia, czyli jeśli nasze funkcjonowanie systematycznie, chronicznie doprowadza do znaczącego cierpienia dla jednostki i dla innych osób, no to wtedy mówimy o zaburzeniu. Oczywiście to nie brzmi bardzo konkretnie, jeśli chodzi o konkretne zaburzenia osobowości, no w kontekście diagnostycznym można się temu przyglądać, prawda, że musi być spełnione co najmniej 7 cech z tych wytyczonych, ale dla mnie tym, co najjaskrawiej zwykle też pojawia się w wywiadzie klinicznym, to jest właśnie to cierpienie, które sprowadza kogoś na terapię i którego on doświadcza w życiu codziennym. I kolejnym takim aspektem jest to, że jeśli te cechy, które mogą być w cudzysłowie normalne, doprowadzają do zakłócania takiego codziennego życia i niemożności budowania trwałych relacji, to jest również coś, co może nas skłaniać do myślenia, że mamy już do czynienia z zaburzeniami osobowości. Ja bardzo lubię takie hasło, które przypisuje się Freudowi, że zdrowie psychiczne to jest zdolność do miłości i pracy. I wydaje mi się, że w zaburzeniach osobowości też bardzo ładnie to można zastosować. Czyli jeśli ja jestem zdolna do pracy, czyli do osiągania moich celów, oczywiście nie tylko zawodowych, tylko w ogóle do rozwoju, do stawiania sobie w ogóle tych celów oraz do miłości, czyli bycia w trwałych, satysfakcjonujących relacjach, to wtedy można mówić o tym, że mam różne cechy, prawda? Ale one nie uniemożliwiają mi funkcjonowania między innymi.
Myślę, że to, co jeszcze można dodać a propos tych dwóch obszarów, o których pani powiedziała gdzieś za Freudem, no to, że ważne, żeby one to nie było tylko w jednym z tych dwóch obszarów, tylko żeby gdzieś balansować pomiędzy tą autonomią a zależnością na tyle, żeby osiągać te cele, nie tylko właśnie takie zawodowe, biznesowe, ale być może też relacyjne.
Oczywiście. Tak, to bardzo ważne.
Że te relacje są dla nas takim trochę być może markerem zdrowia psychicznego i zdrowego funkcjonowania. Czy na różne zaburzenia osobowości są różne terapie. Tutaj jest nawet takie pytanie, czy protokół jest jakiś, można wskazać konkretny protokół dla konkretnego zaburzenia osobowości, to rozumiem, że to gdzieś być może do terapii poznawczo-behawioralnych, które posługuje się protokołami, ale no to jest, dotyczy dokładnie tego samego, to znaczy czy są różne, czy różne zaburzenia leczymy różnie?
Leczymy je różnie w tym sensie, że objawy, czy jakby zachowania, czy sytuacje, z którymi przychodzą do nas osoby z zaburzeniami osobowości, mogą być podobne, ale kiedy mamy wiedzę i świadomość dotyczącą tego, jakie to jest zaburzenie osobowości, to możemy lepiej określić, jaki w ogóle profil też mechanizmów obronnych ma ta osoba, co jest jakby przyczyną jej cierpienia i w tym sensie pracujemy inaczej, na przykład w tej terapii związanej, opartej na przeniesieniu, czy w terapii psychodynamicznej, że inaczej nazywamy te konflikty wewnętrzne, prawda? Bo one dotyczą czegoś innego. W osobowości zależnej objaw depresyjny może być związany raczej z tym, na przykład z utratą ważnego opiekuna. Natomiast w osobowości narcystycznej ten sam objaw depresyjny będziemy rozumieć już bardziej w kategoriach utraty jakiejś części swojego wizerunku czy tak zwanego zranienia narcystycznego, prawda? Czyli na przykład jakiejś porażki zawodowej. I wiedząc o tym, do czego innego się odnosimy, prawda? Inaczej nazywamy te konflikty wewnętrzne. Tak jak pani powiedziała o tym konflikcie między autonomią a zależnością, to mogą być różne konflikty, prawda? W zależności od tego, na jakim poziomie rozwojowym rozpoznajemy, że ten, do jakiego poziomu rozwojowego to zaburzenie osobowości się odnosi. Więc w tym sensie każde zaburzenie osobowości leczymy inaczej, bo każdego człowieka leczymy inaczej. Relacja z każdą osobą jest inna i w związku z tym inne są też te schematy, w jakie osoby wchodzą również w relacji z terapeutą.
Myślę, że jeszcze jakoś uzupełniając być może odpowiedź na to pytanie uczestnika czatu, to warto zaznaczyć, że chyba bardziej opieramy się na takiej konceptualizacji być może, którą sobie tworzy psychoterapeuta, poznając pacjenta, zbierając wywiad, rozumiejąc coraz lepiej funkcjonowanie jego osobowości, a taka diagnoza z ICD-10 czy DSM-u ma być może takie o tyle drugorzędne znaczenie, że bardziej zajmuje się tym lekarz-psychiatra, który po objawach jakoś sobie diagnozuje. Czy możemy tak powiedzieć?
Tak. Wydaje mi się, że to jest adekwatne. Zwłaszcza, że tak jak mówiłyśmy wcześniej, te zaburzenia osobowości bardzo mocno manifestują się i mają swoje źródło w relacjach, więc też relacją terapeutyczną je leczymy. No i relacja w pewnym sensie za każdym razem jest inna i nie jest sensu stricto jakąś techniką, prawda?
Mhm. No właśnie, pytając o techniki, jakie techniki są wykorzystywane w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości?
No właśnie, tutaj znowu jakoś mogę się odnieść do swojego doświadczenia terapeutki psychodynamicznej, gdzie te techniki nie różnią się tak znacząco w terapii zaburzeń osobowości od terapii na przykład zaburzeń afektywnych. W tym sensie, że i tu interpretujemy, jakoś klaryfikujemy wypowiedzi pacjenta, tylko czynimy to w zależności od procesu, prawda? W innym momencie, czy stopniując ten rodzaj takich bardziej podtrzymujących, wspierających interwencji terapeutycznych, a być może ograniczając te konfrontujące, prawda? Bo w różnych zaburzeniach osobowości musimy liczyć się z tym, że te wzorce przeżywania emocji są usztywnione, więc często mogą prowadzić do jakiegoś działania, którego w terapii raczej nie chcemy, bo chcemy się bardziej zastanawiać nad tym, co nas prowadzi, do czego i do wzmacniania takiej ciekawości i refleksyjności pacjenta nad sobą samym. Czyli dlaczego reaguje w taki sposób? Czy to, jak reaguje, to jest stój teraz, czyli z tej konkretnej relacji, czy może wnoszę tutaj jakieś wcześniejsze przekonania, to pewnie bardziej w terapii poznawczo-behawioralnej można się temu przyglądać, czy jakieś emocje związane z wcześniejszymi ważnymi relacjami w życiu. Więc jeśli mowa o technikach, no to przede wszystkim, tak jak wcześniej wspominałam, interpretacja przeniesienia, prawda? Czyli co się dzieje w relacji z terapeutą, co możemy sobie obejrzeć i stworzyć niejako taki trójkąt, czyli gdzie na jednym wierzchołku jest relacja z terapeutą, na drugim to, czego ja doświadczam obecnie w swoim życiu i co mnie sprowadza na terapię, prawda? Czyli można powiedzieć to, jak zaburzenie osobowości manifestuje się w moich relacjach bieżących. I relacje pierwotne, czyli te z rodziny pochodzenia. Jak one jakoś ukształtowały mój sposób myślenia o związkach, o relacjach, o innych ludziach. I to wszystko tworzy nam taki trójkąt, w ramach którego możemy tworzyć interwencję do pacjenta.
Czyli taka terapia szyta na miarę.
Tak.
Sporo pytań dotyczy konkretnych zaburzeń osobowości, więc no pozwolę je sobie pani przekazać. Jest takie pytanie, jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, mając zaburzenia narcystyczne? Czy może pani w takim razie powiedzieć trochę o tym, czym jest zaburzenie osobowości tego typu i czym się manifestuje i no właśnie, jakiej pomocy szukać?
Ja sobie myślę o tym, że zaburzenie narcystyczne ma jakoś bardzo złą sławę ostatnio, zwłaszcza w takiej pop psychologii można powiedzieć i bardzo dużo dostajemy podręczników czy sygnałów, czy materiałów na temat tego, jak się strzec przed osobami z narcystycznym zaburzeniem osobowości, podczas gdy no można powiedzieć, że jest to zaburzenie jak każde inne, prawda? W tym sensie, że też jest źródłem cierpienia dla osoby, która go doświadcza. Ja sobie lubię konceptualizować to zaburzenie w taki sposób, że źródłem cierpienia w nim jest drastyczna różnica między tym, jak ja się prezentuję na zewnątrz i jaki tworzę obraz siebie, a tym, jak przeżywam siebie w środku. Czyli, że jest to jakieś głębokie przekonanie, często nieświadome, o własnej marności, nieadekwatności, takie bardzo depresyjne w swojej naturze, ale ono jest opakowane takim złotkiem tego, jak wspaniale będę się prezentować światu i jak dużo sukcesów odnoszę. I w tym sensie osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości też są w stanie bardzo dużo zrobić, żeby taki obraz siebie utrzymać na zewnątrz. I to jest też często źródłem cierpienia, którego doświadczają na przykład osoby będące z nimi w związkach. Natomiast narcystyczne zaburzenie osobowości jak najbardziej jest przyczynkiem do terapii na przykład psychodynamicznej, długoterminowej, opartej na relacji, gdzie możemy stworzyć bezpieczną ramę dla takiej osoby i w ramach tej bezpiecznej ramy ktoś może przyglądać się temu, co jest właśnie pod spodem, pod tą skorupą. Czyli doświadczyć w pewnym momencie jakiegoś dostępu do tych depresyjnych uczuć na temat samego siebie i zmniejszyć te różnice między przeżywanym przez siebie obrazem ja, a tym, jak się prezentuje na zewnątrz.
Warto chyba zaznaczyć też, że taki rozdźwięk pomiędzy takim ja realnym, a ja idealnym dla wszystkich bywa trudny. Niekoniecznie tylko osoby, które jakoś doświadczają zaburzeń osobowości, mogą gdzieś te wyobrażenia czy oczekiwania na temat siebie zinternalizowane zderzać z rzeczywistością albo takim swoją wizją rzeczywistości na swój temat i to może być źródłem cierpienia dla wszystkich. I mówię o tym jakoś właśnie, żeby pokazać, że gdzieś pewne rzeczy, które dzieją się w zaburzeniach osobowości, dotyczą nas wszystkich, tylko być może nie w takim samym stopniu, nie z tak dużym nasileniem, nie aż w takiej sztywności i nie tak bardzo uniemożliwiając nam czy utrudniając funkcjonowanie. Bardzo dziękuję. Jeśli pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe pytania o to zaburzenie, to na pewno przekażę. Tymczasem kolejne dotyczy osobowości borderline. Tutaj uczestnik czatu pyta, czy to jest prawda, że te osoby wszystko biorą do siebie, przeżywają za bardzo. Ale też chyba, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw krótko poprosiłabym panią o zdefiniowanie takiej osobowości.
To znaczy, tak jak wspomniałam, że zaburzenia osobowości typu borderline to chyba najbardziej manifestuje się właśnie w relacji. To jest takie zaburzenie, które faktycznie koncentruje się wokół tego, jak wchodzimy w relacje, albo właśnie jak nie możemy wchodzić w relacje, doświadczając takiego ciągłego napięcia między byciem blisko a lękiem przed byciem blisko. Między pragnieniem byciem blisko, a lękiem przed byciem blisko. Prawda? W związku z tym niemożliwe są takie stabilne relacje w tym zaburzeniu osobowości. Ze względu na to, że kiedy już wchodzimy w te relacje, no to sami odpychamy, prawda? To jest taki rodzaj ruchu. Aczkolwiek zaburzenie osobowości borderline, no jest też takim zaburzeniem, z którym jest związane najwięcej badań klinicznych, prawda? Więc tutaj mamy pewność dotyczącą tego, że bardzo dużo nurtów terapeutycznych, o których mówiłam, ma potwierdzoną skuteczność leczenia tego zaburzenia, w tym sensie zwiększania jakości życia i świadomości i wglądu takich osób. Tam w tej części pytania też było, czy to prawda, że te osoby biorą wszystko do siebie.
I nadmiernie przeżywają, tak.
No myślę sobie, że nie można tak też jednoznacznie powiedzieć, że wszystkie osoby, aczkolwiek mówi się o tym, że tam jest w dużej mierze zaburzone takie poczucie tożsamości, prawda? Że ono zależy w dużej mierze od tego, w jakich relacjach jestem, czy jestem kochana, więc czasem mówi się o takich osobach, że są osoby, które kochają za bardzo, prawda? Ale i w tym sensie myślę sobie, że ta mentalizacja, czyli umiejętność jakby myślenia o myśleniu innych osób jest w tym zaburzeniu osobowości nieco przesunięta, że to ja jestem głównym jakby obiektem myśli innych osób. Więc w tym sensie można mówić o takim zbytnim przejmowaniu się. Że wszystko jest o mnie. O, to chyba najbardziej tak.
Ktoś tutaj też pyta, czy możliwe jest zaburzenie osobowości typu borderline bez zaburzeń tożsamości i bycia bardzo empatycznym.
Ja bym tego nie nazwała też empatią, bo jeśli zdefiniujemy empatię jako taki wysiłek wkładany w to, żeby wejść w buty drugiej osoby i zastanowić się, czego ona doświadcza i być może w konsekwencji jakoś, czy służyć jej wsparciem, czy pomocą, czy jakoś właśnie rozumieć, dlaczego zachowuje się w taki sposób. Natomiast u osób z zaburzeniami osobowości borderline to raczej jest kwestia lęku, prawda? Czyli że muszę często, zresztą występowanie tego zaburzenia koreluje z jakimiś traumami relacyjnymi we wczesnym etapie rozwoju, niekoniecznie takimi związanymi z przemocą, ale też na przykład z zaniedbaniem emocjonalnym, czy z nieadekwatną opieką macierzyńską na przykład. I wtedy takie osoby nie mają uwewnętrznionego schematu takiej dobrej, wspierającej relacji z obiektem. Czyli to nie jest to, że ja tak empatycznie do kogoś podchodzę i chcę zrozumieć jego motywację, tylko muszę mieć takie radary, żeby sprawdzić, jakby jakie uczucia ktoś kieruje w moim kierunku, bo to może być zagrażające. Więc w tym sensie myślę sobie, że to jest jakaś integralna część zaburzenia osobowości borderline. Oczywiście możemy sobie różnie o tym opowiadać, prawda? Właśnie tak jak tutaj klaryfikuję, na ile to jest empatia, a na ile jakiś rodzaj lęku, no to też podobnie jest z tym doświadczeniem bycia blisko w relacji, prawda?
Mm-hmm. No właśnie, a jak osoby, o których mówimy, że gdzieś mają problem z nawiązywaniem relacji, utrzymywaniem tych relacji, to tutaj jedna z osób na czacie wydaje mi się, że zadała bardzo ciekawe pytanie, czy w związku z tym nie są przypadkiem te osoby skazane na niepowodzenie w terapii, która przecież opiera się na tej relacji?
To znaczy faktycznie obserwujemy bardzo duży odsetek wypadnień, tak zwanych wypadnień z terapii w przypadku osób z zaburzeniami osobowości. Ale też bardzo wysoką skuteczność, prawda? Więc można powiedzieć, że jeśli już ktoś się utrzyma w tej terapii, to ona może być dla niego taką karmiącą relacją, zapewniającą mu korektywne doświadczenia emocjonalne. Czyli tak jak wspomniałam, taki rodzaj relacji z bezpiecznym obiektem, który no, nie całościowo, bo to oczywiście też jest do opłakania, że pewne braki związane z rozwojem etapami, w których nie było tej opieki czy odzwierciedlania emocji, no są do opłakania, ale w dużej mierze pozostawanie w takiej właśnie bezpiecznej relacji terapeutycznej pełni funkcję no, takiego, nie wiem, protezy, jakiegoś rodzaju wsparcia. Jeśli ta proteza się przyjmie, no to może pełnić bardzo ważną funkcję dla osób z zaburzeniami osobowości. Jakoś też będąc taką bezpieczną przestrzenią, w której można sobie oglądać, co ja robię w relacjach. I właśnie w relacji terapeutycznej zarówno przeżywać, jak i rozumieć to, co ja robię w relacji. I być może wtedy łatwiej jest mi wyjść do świata i tam już zareagować inaczej. Bo to, co było nieświadome i było takim automatem, jest poddawane refleksji w terapii. Ale faktycznie to jest bardzo trudne. I stąd przymierze terapeutyczne i relacja terapeutyczna jest kluczowa właśnie w terapii zaburzeń osobowości.
Mhm. A czy możemy zdiagnozować zaburzenia osobowości u 16-latka?
To znaczy przyjęło się myśleć, tak jak pani wspomniała, że z jednej strony, że to psychiatra stawia diagnozę, ale przyjęło się myśleć, że do osiągnięcia takiego wieku 21, mniej więcej, 8, to różnie się mówi, 18-21 lat, mówi się raczej o nieprawidłowo rozwijającej się osobowości. Trochę ze względu na to, żeby uniknąć tego no w jakimś sensie stygmatu, prawda? A z drugiej strony ta osobowość faktycznie jeszcze się rozwija, więc nie mamy takiego pełnego obrazu, na przykład profilu mechanizmów obronnych, które stosujemy.
Tak, widzimy pewne tendencje, czy pewne jakby kierunki, tak? Natomiast osobowość jest jeszcze w trakcie kształtowania się, dlatego nie stawia się takiej diagnozy. No właśnie, czyli jest to jeszcze taki być może plastyczny materiał do pracy. A jak jest z takimi starszymi osobami? Tutaj ktoś z uczestników czatu pytał o to, czy możliwe jest leczenie osobowości po 45 roku życia. Czy to jest tak, że im ktoś jest starszy, tym trudniej wyleczyć zaburzenia osobowości, czy złagodzić cierpienie z nich wynikające?
To znaczy myślę sobie, nie znam konkretnych badań akurat dotyczących tej górnej granicy, na pewno one istnieją, ale jeśli pomyślimy sobie właśnie o tej sztywności, no to ona w pewnym sensie umacnia się z wiekiem, prawda? Wchodzimy w relacje, w których powtarzamy pewien schemat, opowiadamy sobie cały czas tę samą historię, wchodząc w różne relacje. I im więcej takich no, czy porażek relacyjnych, czy sytuacji związane z niepowodzeniem, z niemożnością osiągnięcia jakiejś satysfakcji, zadowolenia, uniknięcia cierpienia doświadczamy, no tym bardziej ten wzorzec się umacnia, prawda? Więc w tym sensie wiek jest utrudnieniem w kontekście relacji, aczkolwiek ja bym no, na pewno nie skreślała takiej możliwości, prawda? Myślę sobie, że też pewnie inne cele terapeutyczne możemy sobie stawiać na takim etapie życia, jak zresztą przy każdym rodzaju cierpienia. Ale na pewno jest możliwa jakaś ulga.
No i też wiek nie jest jedynym, ani nawet na pewno najważniejszym czynnikiem, który jakbyś odpowiadałby za powodzenia terapii. Jest mnóstwo innych rzeczy, które mają wpływ na to, czy ta terapia będzie skuteczna. Czy może pani powiedzieć, jakie?
Mhm. Oj, to już jest temat rzeka, prawda? Bo myślę sobie, że tak jak rozmawiałyśmy o terapii szytej na miarę, tak też można powiedzieć, że skuteczność jest szyta na miarę. W tym sensie, że zarówno wcześniejsze wzorce relacji, no tutaj faktycznie mamy takie błędne koło, prawda? Bo na skuteczność terapii wpływają na przykład wcześniejsze wzorce relacyjne. Więc skoro przyjmujemy założenie, że one się powtarzają w terapii, no to faktycznie jeśli one są nieadaptacyjne czy jakieś patologiczne, to mogą się powtórzyć w relacji terapeutycznej i wtedy no może nie terapia jest skazana na niepowodzenie, ale jej skuteczność może znacznie, czy prognozy mogą znacznie spadać. Ale na przykład ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia jest tak mało konkretny konstrukt jak nadzieja. Czy to jaką, czy ogólnie rzecz biorąc nastawienie, prawda? I w tym sensie osoby, które potocznie mówiąc wierzą w powodzenie terapii, mają też większą szansę na wyzdrowienie. Oczywiście nie jest to jedyny czynnik, bo no wtedy plasowalibyśmy się gdzieś w okolicach placebo, ale jest też istotny. Sieć wsparcia społecznego to jest też taki czynnik, który może być pomocny w kontekście psychoterapii. Oczywiście właśnie czynnikiem leczącym w psychoterapii dochodzi się coraz częściej do takiego wniosku i to w badaniach się pojawia, że jest relacja terapeutyczna, czyli nawet nie nurt konkretny, a relacja z terapeutą.
Powiedziałyśmy też o tym, o różnego rodzaju modalnościach, natomiast kolejne pytanie dotyczy rodzajów terapii i chodzi tutaj o to, że jest terapia indywidualna, grupowa, terapia online, w formie tekstowej na czacie. Czy jest najlepsza forma terapii dla osób z zaburzeniami osobowości? Myślę sobie, że już pani powiedziała o tym, ale być może jeszcze warto to raz zaznaczyć.
Mhm. To znaczy, jeśli chodzi o... Ja jestem również analityczką grupową, więc dla mnie faktycznie serce mam po grupowej stronie. Ale znowu, wracając właśnie do tego, że zaburzenia osobowości powstają w grupach, manifestują się w grupach, w związku z tym też leczenie w grupie jest skuteczne. Są badania pokazujące, terapia grupowa osób z zaburzeniem osobowości ma wysoką skuteczność, porównywalną z terapią indywidualną. Natomiast niestety tutaj też mówimy o dużym procencie wypadnięć z procesu terapeutycznego, no bo też ta siła procesów, prawda, grupowych często jest na tyle intensywna, że osoby właśnie z zaburzeniami osobowości mogą jakoś nie wytrzymywać tego kontekstu. Aczkolwiek wydaje mi się naprawdę bardzo pomocne, no bo są rzeczy, których terapeuta indywidualny nie powie, prawda? Czy nie może się podzielić jakimś swoim doświadczeniem tego, jak doświadcza osoby w terapii. Natomiast w grupie, grupa to jest taki hol luster, prawda? Więc możemy się przeglądać w innych osobach i w tym sensie też zyskiwać pełniejszy obraz siebie, co jest takim czynnikiem, który wzmacnia umiejętność mentalizowania i właśnie refleksji nad swoim światem wewnętrznym, nad światem wewnętrznym innych osób.
Ile trwa terapia osób z zaburzeniami osobowości?
Tutaj oczywiście nie jestem w stanie podać jakichś konkretnych dat, ale myślę sobie, że jednak to, że zaburzenie osobowości jest tak takim stanem, który towarzyszy nam przez dużą część życia, prawda? Kształtując się już na wcześniejszym etapie życia i później manifestując w różnych relacjach i w różnych sytuacjach życiowych, to też długoterminowość tej terapii jednak no jest wskazaniem w tym sensie, że długoterminowość występowania zaburzenia jest też wskazaniem do długoterminowości terapii, prawda? Też pamiętajmy o tym, o czym powiedziałam w kontekście skuteczności, czyli o relacji terapeutycznej, no a też żeby ta relacja się wykształciła, żeby była ważna dla pacjenta, żeby była jakimś takim polem, na które on może projektować różne swoje inne doświadczenia relacyjne, no to też musi minąć pewien czas. I w związku z tym raczej długoterminowo bym na to patrzyła. Nie w kontekście takiej, bo myślę sobie, że to może zabrzmieć bardzo demotywująco dla osób z zaburzeniami osobowości. Nie chodzi mi o to, że to jest takie trudne, że musi trwać tyle lat, a raczej o to, że zwłaszcza dla osób z zaburzeniami osobowości ważne jest to, żeby miały taką stałą przestrzeń, prawda, w której mogą oglądać swój świat wewnętrzny z bezpieczną osobą, jaką jest, czy powinien być terapeuta.
Bardzo dziękuję. Powiedziała Pani też, wspomniała w którymś momencie o osobowości zależnej, co też tutaj uczestników czatu skłania do pytania, na czym polega takie zaburzenie osobowości i jak można opisać tego typu zaburzenia osobowości, osobowość zależna.
Aha. To znaczy, no myślę sobie, że w samej nazwie się wyraża duża część tego, na czym to zaburzenie polega. Ale faktycznie jest to taki rodzaj wchodzenia w relacje i funkcjonowania i takich stałych wzorców opartych na tym, że nie jestem w stanie samodzielnie jakoś funkcjonować w świecie, muszę mieć taki obiekt, do którego się przykleję, prawda, który zapewni mi czy to ochronę, czy poczucie bezpieczeństwa, czy taki stan, w którym ja w ogóle jestem w stanie funkcjonować. Więc jest to, no można powiedzieć, jakiś rodzaj patologicznej zależności, który wykształcamy. Co oczywiście często bywa jakoś, myślę sobie, że akurat to zaburzenie osobowości jest o tyle trudne do diagnozowania, też ze względów na przykład, co wydaje mi się bardzo ciekawe, kulturowych, prawda? Że rzadko na przykład diagnozujemy osobowość zależną u mężczyzn, a gdyby się przyjrzeć funkcjonowaniu czy takim kryterium diagnostycznym, że nie jest w stanie funkcjonować bez osoby, która pomaga mu zaspokajać codzienne potrzeby życiowe, prawda? No nie wiem, gotowanie, pranie, prasowanie, prawda? Że kulturowo mamy pewien taki, pewną soczewkę też, która skłania nas do myślenia w różny sposób o tych kryteriach diagnostycznych. Ale też jeśli myślimy sobie o różnych współuzależnieniach, prawda, że dużo jest stanów czy zaburzeń, które gdzieś krążą wokół tej osobowości zależnej.
To jak już jeszcze jesteśmy przy kryteriach diagnostycznych i definicjach, to czy mogłaby Pani wytłumaczyć uczestnikom naszego spotkania, co może się kryć pod taką diagnozą zaburzenia osobowości mieszane?
Aha.
Co to może oznaczać?
To jest bardzo często stawiana diagnoza przez psychiatrów, prawda?
Co chyba trochę się odnosi do tego, o czym powiedziałyśmy, że być może te kryteria jakoś są trochę sztucznym podziałem.
Tak, no właśnie, no to jest dokładnie to, co jest w nazwie, czyli że nie jesteśmy w stanie jasno stwierdzić, jakie zaburzenie osobowości dominuje u danej osoby, aczkolwiek widzimy, że te wzorce funkcjonowania w relacjach i myślenia na przykład o sobie samym, czy stabilności poczucia własnej wartości są zaburzone i doprowadzają do cierpienia, ale nie jesteśmy w stanie jakby jasno określić pod jakim względem. Co się najbardziej manifestuje. Pewnie jest to źródłem jakiejś frustracji, prawda? No bo też wiedząc o tym, w jakim kierunku nasza osobowość jest zaburzona, no możemy sobie to jakoś łatwiej nazwać. Diagnoza często bywa ulgą, prawda? O ile w psychoterapii to nie jest celem, prawda, żeby postawić diagnozę, ale jednak wydaje się, że dla wielu osób ma to duże znaczenie. Żeby się tak samo określić.
Uczestnicy czatu są ciekawi, czy Pani miała jakieś być może trudności z przekazywaniem diagnozy pacjentom? Czy zdarzał się Pani taki przypadek, że ktoś już przyszedł z jakąś diagnozą z tak zwanego doktora Google i nie za bardzo chciał przyjąć, że być może dzieje się coś innego? Nie wiem, czy chce się Pani tym dzielić?
To znaczy, no ja też w swojej praktyce psychoterapeutycznej raczej staram się nie stawiać diagnoz takich, no można powiedzieć, nozologicznych. Zostawiam to lekarzom, z którymi gdzieś tam współpracuję. Aczkolwiek no, są takie fale, prawda, tych autodiagnoz. One czasem bywają przydatne, bo faktycznie no, nikt nas nie zna też takich naszych wewnętrznych na przykład różnych cierpień, jak my sami. Więc to bywa przydatne, jeśli osoby przychodzą z takim wglądem, że to jest właśnie to, co sprawia mi cierpienie. Ale często te etykiety są takie bardzo szerokie, czy w zasadzie nie wnoszą... Nie wnoszą, nawet nie wiem, czy nic nowego, ale nic takiego, co może być przyczynkiem do uzyskania jakiejś ulgi, prawda? Tutaj no, nie chcę się odnosić jakoś do konkretnych, no bo pewnie są osoby, które są do nich przywiązane i są one jakimś elementem ich tożsamości, ale ja też zapraszam pacjentów w psychoterapii do tego, żebyśmy wspólnie się zastanawiali, co to w zasadzie znaczy, prawda? Bo czasem przychodzą, czy po diagnozie właśnie psychologicznej osobowości, czy z jakąś diagnozą od psychiatry. I zastanawiamy się wtedy, co to w zasadzie znaczy. Co to znaczy, że jestem narcyzem, co to znaczy, że mam zaburzenie borderline, czy nawet co to znaczy, że mam depresję, prawda? Już nie w temacie naszego dzisiejszego spotkania, że to jest jakaś nazwa, a cała narracja, która jest pod tym, jest też... Mam poczucie dużo ważniejszym wskaźnikiem i dużo więcej nam mówi o funkcjonowaniu tego pacjenta. Jak ja myślę sam o sobie, co dla mnie jest taką informacją wspierającą, co dla mnie jest w tym zawartością tego hasła, prawda?
Czy można coś zrobić, jeżeli żyjemy, tak rozumiem to pytanie, w jakimś bliskim związku, w bliskiej relacji z osobą, u której podejrzewamy zaburzenia osobowości, a która nie chce podjąć terapii?
Myślę, że jakoś sprawdzić, co u mnie, prawda, co mi to robi, dlaczego jestem w takim związku, co jest przyczyną mojego cierpienia w tej relacji, jak ja się mogę zająć tym moim cierpieniem i jakoś zacząć od tego, żeby w sobie to ułożyć, bo myślę sobie, że mamy bardzo ograniczony wpływ na drugą osobę, nawet na bliską osobę w naszym życiu. Jeśli ktoś tego nie widzi, no to nasza skuteczność sprowadzania go na terapię jest ograniczona. Więc być może w związku z tym, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, że zaburzenia osobowości generują cierpienie w osobach ich doświadczających, ale też w osobach w bliskich związkach, to być może warto zająć się tym swoim cierpieniem, zobaczyć, jakie to dla mnie jest, jak to wpływa na moje funkcjonowanie, co ja mogę zrobić z tym swoim kawałkiem cierpienia, prawda? I zaopiekować się sobą w tym. Być może przez psychoterapię, być może przez właśnie jakąś pogłębioną refleksję, być może przez terapię pary, to jakby już pewnie zależy od danej relacji, czy tego, w jakim związku jesteśmy, jakie mamy możliwości.
A inny z uczestników dzieli się jakoś takim swoim doświadczeniem, w którym mówi, że ma takie wrażenie, że ostatnio spotyka wielu ludzi, którzy dowiadując się o swoich zaburzeniach, dają sobie prawo do takich nieakceptowalnych zachowań, że czują się jakoś usprawiedliwieni w związku z tym, że no przecież oni mają takie zaburzenia. Jak można na to spojrzeć?
Czyli, że to jest taka funkcja diagnozy, że no i tak, przecież tak. Jestem chory, więc jakby nic z tym nie można zrobić. No trudno mi się do tego odnieść. Myślę sobie, że żadna diagnoza nie jest dla nas usprawiedliwieniem do tego, żeby na przykład ranić innych ludzi, prawda? Że też jakoś trochę to się łączy z tym poprzednim pytaniem, prawda? Że mimo tego, że część wzorców relacyjnych, które mamy, jest nieświadoma, to jednak uważam, że no, jakąś częścią naszej odpowiedzialności jest to, że w sytuacji, kiedy ktoś nam mówi o doświadczanym cierpieniu w relacji, żeby się temu przyglądać, prawda? I być może wziąć odpowiedzialność za uświadomienie sobie tego, co ja takiego robię w tym związku i że moje traumy i moje cierpienia nie są usprawiedliwieniem dla tego, żebym to dalej robił, tylko są, wymagają zaopiekowania. I kiedy się tym zaopiekujemy, na przykład w psychoterapii, to wtedy no, zmniejszymy nie tylko swoje cierpienie, ale też osób, które są z nami w relacjach.
To jakoś łącząc te dwa pytania, to rozumiem, że być może chodzi o taką sytuację, w której ktoś rozkłada ręce i mówi, no tak mam, bo mam zaburzenie i ty sobie z tym radź.
No jeśli już wiem, że mam zaburzenie, to jest to moja odpowiedzialność, żeby się nim zaopiekować, prawda? Żeby jakoś pracować nad tym, żeby wzorce relacyjne, które mam, uelastycznić, czy właśnie nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z uczuciami, których nie jestem w stanie znieść, albo zmieniać moje mechanizmy obronne, które mogą być źródłem cierpienia też dla innych osób.
Część z pytań, które się pojawiają, dotyczy takich być może właśnie jakichś filmowych inspiracji, tak zresztą jest tutaj też napisane, więc chciałabym też zapytać Panią, czy może Pani powiedzieć coś uczestnikom naszego spotkania o osobowości mnogiej? Często obserwują ją, jak widzę tutaj w filmach, czy w jakiejś literaturze. Jest to coś na pewno takiego no, interesującego.
No to jest taki troszkę, chciałam powiedzieć, złoty graal, ale to nie o to chodzi. W tym sensie, że właśnie bardzo często pojawia się w inspiracjach filmowych, tak. Książkowych, natomiast w gabinetach...
Też w rzeczywistości rzadko bardzo.
Tak, no jest to osobowość dysocjacyjna, aczkolwiek no, nie miałam takich pacjentów, prawda? Więc moja wiedza jest związana bardziej faktycznie z... Pewnie z tymi samymi źródłami, które nasi słuchacze mają. Często taki rodzaj osobowości wykształca się w następstwie traumy, prawda, które już nie jesteśmy w stanie znieść, więc mechanizm obronny, który często wiele z nas, znaczy może nie często, ale bywa stosowany, czyli dysocjacja, jest na tyle niezbędny, że de facto musimy go cały czas stosować, bo zintegrowanie osobowości jedną całość jest niemożliwe ze względu na to, że wtedy musielibyśmy się skontaktować z afektem, z emocją, która jest nie do zniesienia, z cierpieniem, które jest nie do zniesienia.
Jeszcze na koniec pozwolę sobie zadać takie pytanie. Tutaj jedna z uczestniczek odnosi się do tego, co Pani powiedziała, że należałoby się zaopiekować tą traumą na przykład w terapii. I czy są jakieś inne sposoby na zaopiekowanie się? Tutaj akurat chodzi o to, że jest długi czas oczekiwania na psychoterapię. Czy coś można zrobić dla siebie w tym czasie? Tak rozumiem to pytanie. Już wiedząc, chcąc podjąć terapię, natomiast musząc na nią zaczekać.
To znaczy myślę sobie, że psychoterapia faktycznie jest takim oddziaływaniem, które ma potwierdzoną skuteczność, no jest formą leczenia, więc w tym sensie myślę, że warto czekać. ale myślę też o różnych rodzajach takiego wsparcia bardziej psychologicznego, być może na mniejszym poziomie intensywności, czyli czy to grupę wsparcia, czy to jakieś formy edukowania się, czy warsztatów, prawda? Czyli powstaje teraz też trochę książek związanych z zaburzeniami osobowości. Co prawda ja bardzo nie lubię polecania książek, bo mam wrażenie, że to jest takie zamiast, prawda? Czyli bardzo długo tutaj mówiłam o tym, że zaburzenia osobowości są o relacji i w relacji mogą być leczone.
I w takim sensie książka nie załatwi sprawy. Mhm.
Tak, tak, tak. Książka nie załatwi sprawy, ale być może dowiadywanie się o swoich mechanizmach jest też jakąś formą zaopiekowania się nimi.
No więc chciałam oczywiście poprosić Panią o polecenie jakiejś literatury i czy mogłybyśmy być może pomyśleć w takim razie nie o poradnikach, które miałyby zastąpić psychoterapię, ale być może o jakichś takich pozycjach, to nie muszą być książki, być może filmy albo podcast, coś co mogłaby Pani polecić naszym uczestnikom, którzy chcieliby jeszcze pogłębić swoją wiedzę na temat zaburzeń osobowości, tudzież leczenia zaburzeń osobowości metodami psychologicznymi.
Ja polecam taką książkę Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. To jest taka książka Teodora Milona, czy pod redakcją Teodora Milona, która została wydana jakiś czas temu przez Instytut Psychologii Zdrowia i ona faktycznie w przystępny sposób wyjaśnia zarówno różne podejścia do leczenia zaburzeń osobowości, nie tylko psychodynamiczne, I też to, jak te zaburzenia osobowości się manifestują. Więc wydaje mi się to być bardzo ciekawa pozycja, nie tylko dla osób, które jakoś zawodowo zajmują się psychologią czy psychoterapią. I na przykład książki Nancy McWilliams, to też jest osoba, która pisze głównie dla psychoterapeutów, ale w sposób, który wydaje mi się być bardzo, bardzo taki otwierający też dla osób doświadczających różnych trudności w obszarze właśnie zaburzeń osobowości.
Bardzo dziękujemy. To wyposażeni w tę literaturę będziemy kończyć dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz Pani Katarzyno, bardzo dziękuję Państwu również za zaangażowanie, aktywność. No, zapraszam do lektury, zapraszam też na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. No, w międzyczasie zachęcam również do zajrzenia na pozostałe kanały Strefy Psyche i do materiałów na naszym blogu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani Kasiu.
Dziękuję bardzo.